Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa w studiu. Anna Górska, senatorka klubu Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Leszek Czarnobaj, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu.
Krzysztof Szymański, poseł Konfederacji, Ruch Narodowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Sejmiku Pomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam takie prowokacyjne pytanie. O co będziemy się kłócić i spierać politycy, dziennikarze w tym tygodniu? Macie jakieś typy? Anna Górska?
Nie wiem.
Czym będziemy żyć w tym tygodniu? Bo właściwie każdy tydzień przynosi jakiś inny temat, prawda?
Prawdopodobnie wojną w Iranie.
Tylko tutaj chyba nie ma się o co kłócić, raczej martwić musimy się. Chociaż paliwa, to już jest się o co kłócić, prawda?
Ja myślę, że jednym z elementów będzie kwestia zaprzysiężenia
sędziów Trybunału.
Trybunału. To taki krajowy, bo oczywiście
odebrania ślubowania. Nie za przysiężenie.
No, przepraszam, tak. Sorry, tak, bo za daleko się posunąłem.
Ale w tym tygodniu jeszcze chyba marszałek poczeka, nie? Ja myślę, na niezwłoczną reakcję prezydenta.
Ja myślę, że do końca tygodnia pan marszałek poczeka. No, przecież tego ślubowania nie musi osobiście odbierać pan prezydent.
Mhm. Panie pośle, a pan na co by stawiał w tym tygodniu? Ma pan jakąś agendę?
Panie redaktorze, ja myślę, że za dużo jest tych kłótni zdecydowanie. Wolałbym, żebyśmy nie stawiali naszej dyskusji od razu na start przez pryzmat tego, o co się będziemy kłócić, tylko
czyli
może
mówi,
o co
że jest,
będziemy
mówi pan, że jest temat,
swoje pomysły.
A, mówi pan, że jest temat, do którego mogłaby być zgoda, jak tu siedzimy? Trudno byłoby
nie,
znaleźć.
Nie twierdzę, że musi być zgoda, natomiast to, że dyskutujemy ze sobą na różne tematy, nie oznacza od razu, czy nie musi od razu oznaczać, że się pokłócimy ze sobą. To jest wymiana poglądów, o to chyba chodzi w demokracji.
Dobrze, więc jeśli chodzi o wojnę w Iranie, my mamy jakby dwa aspekty. Taki, który dotyczy każdego z nas, czyli ceny póki co paliw i gazu, potencjalny wzrost cen wszystkich różnych towarów i wzrost inflacji. Premier mówi, że daje sobie jeszcze czas na obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa. A ja tak się w ogóle zastanawiam, czy może to jest takie naiwne pytanie. Dlaczego jest tak i ma być tak, że wtedy, kiedy wzrastają ceny czegoś, co jest oczywiście dosyć istotne i wpływa na całą gospodarkę, to my od razu oczekujemy, że rząd zadziała i obniży podatki. Piotr Karczewski.
No moim zdaniem to czekanie to nie jest dobra decyzja. Rząd powinien wystosować do Komisji Europejskiej pismo w sprawie obniżenia, wyrażenia zgody na obniżenie akcyzy i VAT-u. Ale z drugiej strony rząd ma też swoje instrumenty w postaci podatku paliwowego, który może obniżyć albo w ogóle zawiesić i w związku z tym cena paliw ustabilizowałaby się na jakimś poziomie. Natomiast jak to będzie wyglądać dalej, tego my nie wiemy, bo sytuacja jest bardzo rozwojowa i niebezpieczna. Ostatnio zostały zbombardowane złoża katarskie przez Iran. Eksport gazu skroplonego jest bardzo ograniczony. Myślę, że ta sytuacja z blokadą cieśniny Ormus powoduje, że jest duże ryzyko, że ceny mogą rosnąć i może być podaż bardzo mocno ograniczona.
Ale pytałam też o to, czy to jest tak, że to musi być tak akcja-reakcja. Nie wiem, za chwilę wzrosną ceny masła, znowu masło będzie po 10 zł, a pamiętamy takie czasy. I co wtedy będziemy obniżać podatek na masło? Pytam o taki rodzaj pewnego mechanizmu. Czy tak powinno być?
Tak, powinno być, ponieważ jest to reakcja też łańcuchowa. Tak? Ceny, wzrost cen paliwa czy gazu spowoduje wzrost innych towarów i będzie inflacja większa. Także wszyscy wtedy odczujemy to.
No wiemy, bo już była, ale jakoś przeżyliśmy tę inflację, prawda?
No i dlatego rząd powinien w tym momencie jakiś wariant osłonowy zastosować dla Polaków, jakąś tarczę osłonową.
Szymański też czuje, że się pan nie zgodzi, ale...
Oczekiwanie na interwencję ze strony rządu w sytuacji kryzysowej jest uzasadnione, natomiast ja się tutaj zgodzę, że faktycznie problem jest raczej systemowy i długoletni, a nie taki, który wystąpił dopiero kilka tygodni temu i wymaga...
W jakim sensie długoletni?
Na przykład już za czasów pandemii kilka lat temu jako Konfederacja złożyliśmy projekt ustawy, który miał właśnie obniżyć VAT i obniżyć akcyzę na paliwa. Tutaj dochodzi też kwestia podatków i emisyjnych, i paliwowych. Łączna ilość podatków mniej więcej to jest 50% ceny paliwa. Jeżeli systemowo zgadzamy się na to, żeby paliwa były tak mocno opodatkowane, w dodatku dopuszczamy do patologii, bo to trzeba nazwać wprost, takiej, że VAT płacimy jeszcze od akcyzy, więc jest podatek od podatku, no to czego oczekujemy w takiej sytuacji? To jeżeli wystąpi sytuacja kryzysowa, to te patologie tylko stają się ostrzejsze. Więc okej, no możemy teraz rozmawiać o tym, żeby jakąś interwencję rząd przeprowadził, możemy do tego wzywać, ale problem jest tak naprawdę systemowy i wieloletni. Państwo zarabia na drożyźnie. I to musi wybrzmieć. Państwo zarabia na drożyźnie. Jeżeli paliwa, te ceny paliw rosną, Polacy dostają po kieszeni, ale państwo na tym bardzo dobrze zarabia. Nie powinno tak być.
Państwo na tym zarabia. Państwo to wy, my.
Nie no, państwo to my, wszyscy razem. Ja rozumiem, że to ja podpisuję się pod tym, że najlepiej byłoby w Polsce, żeby nie płacić podatków. I to byłoby najlepsze rozwiązanie. Natomiast odnosząc się...
Nie powiedziałbym
ale
tak.
Pozwoli pan. Ja nie będę wchodził panu w słowa, chociaż mówi pan rzeczy, które się kompletnie nie zgadzam. Ale jako człowiek młody ma pan prawo do fantazjowania i
adrem. Bardzo słabe.
I adrem.
Tutaj...
adrem. Ja myślę, że dzisiaj są jakby trzy kierunki działań. Pierwsza to jest kwestia szybkiego obniżenia marży, co zostało uczynione. Natomiast to, co dotyczy obniżki podatków, to jest instrument, który również jest w zasięgu uruchomienia i to, o czym mówi pan minister Domański, że kwestie dotyczące obniżki podatku i akcyzy są elementem, który brany jest pod uwagę. I trzecia to jest kwestia uruchomienia rezerw paliwowych. I te trzy elementy w momencie, kiedy będzie to jeszcze trwało, one muszą być według mnie uruchomione i zapewne będą.
Pytanie, kiedy jest ten moment? Bo to, że będzie trwało, to chyba jest poza kwestią.
Pani redaktor, ja nie odpowiem. Oczywiście ja marzę o tym, żeby to, co dotyczy powrotu do regularnych dostaw, powróciły do Europy, bo to, co się teraz dzieje, zagraża stabilności gospodarczej i oczywiście stabilności naszych dochodów jako obywateli. W związku z tym, im dłużej to trwa, tym kryzys będzie ostrzejszy. I dlatego w momencie, kiedy będzie się to przedłużało, te trzy elementy muszą być wdrożone na poziomie Rzeczypospolitej.
Panie senator, czy potrzebne są takie osłony i czy są takie potrzebne osłony dla wszystkich i na wszystko?
Czyli uważam, że programy osłonowe, zwłaszcza w kwestii energetyki, dopóki nie przejdziemy na bardziej niezależne źródła zasilania, czyli dopóki nie uruchomimy naszego atomu i nie przejdziemy dużo mocniej na OZE, bo ja nie uważam, tak jak kandydaci różni na premierów, że OZE z ROZE. Musimy inwestować w OZE, inwestujemy i chciałam powiedzieć, że już około połowy produkcji energetyki w całej Unii Europejskiej produkujemy z odnawialnych źródeł energii. Musimy mieć takie plany. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja już ostatecznie przekonała też pana ministra energii głównie do tego, żeby po prostu poważny plan polityki osłonowej w zakresie energetyki zaczął funkcjonować, żebyśmy też nie łatali tych dziur na chwilę. Tylko ja niestety mam taką obawę, że ten kryzys się nie skończy szybko, bo musimy też pamiętać, kto może być głównym beneficjentem tego kryzysu paliwowego i będą to Stany Zjednoczone, które tę wojnę wywołały.
Rosja
jak Rosja, bo Rosja jednak nadal wiele krajów ma embargo na paliwa z Rosji. Stany Zjednoczone zlikwidowały embargo na to, co już było na tankowcach, ale nie na nowe zasoby. Natomiast Donald Trump mówi wprost, rosną ceny ropy, więc rosną ceny też naszej ropy i kończy się i mamy zablokowany kierunek bliskowschodni, ale nie mamy zablokowanego kierunku amerykańskiego. Nasze tankowce są gotowe. Więc myślę, że to jest jakiś element też celowej trochę polityki amerykańskiej, więc ja nie liczyłabym na to, że bardzo szybko uda się tą cieśninę Ormus uruchomić. Poza tym zbombardowana rafineria w Kuwejcie, która odpowiada za 1/5 produkcji Kuwejtu, jest bardzo dużym problemem i to nie jest problem, który się naprawi w miesiąc czy w parę miesięcy. Więc musimy być przygotowani na to, że ten ten kryzys paliwowy będzie trwał długo i ten polityka osłonowa musi być wprowadzona i ten plan musi być bardzo konkretny i jak najszybciej przedstawiony. Myślę, że częściowo VAT i akcyza również. Marże już możemy uruchamiać i Orlen już zaczął te marże uruchamiać. Zresztą chyba z tego, co widziałam, jeżdżąc ostatnio trochę po regionie, to chyba na Orlenie ceny paliwa i ropy są rzeczywiście najtańsze w tej chwili, najniższe. Natomiast jestem zdumiona taką zgodą tutaj, która panuje, bo Konfederacja zawsze była przeciwko ingerencji państwa i przeciwko tutaj upraszczaniu osłonowym różnym działaniom i tak dalej, więc cieszę się, że mamy tutaj wszyscy zgodę i może rzeczywiście to będzie temat, na który się nie pokłócimy, że trzeba tą politykę osłonową szybko przygotować, przedstawić konkretny plan, dobra, rozłożony
to znaczy
na dni.
Bo premier mówi, że czeka. No to kiedy
no dobrze,
to
ale to
szybko?
Premier może czekać na decyzjami, ale myślę, że powinien być przygotowany plan i powinna być informacja, co się wydarzy, jeśli w ciągu tygodnia nie uda się, nie wiem, uruchomić i nic się nie wydarzy w Ormus. Jeżeli w ciągu, nie wiem, 2 tygodni, to będziemy uruchamiać rezerwy paliwowe, bo mamy ogromne rezerwy paliwowe i to mnie też zastanawia, że ta cena paliwa natychmiast radykalnie zawsze rośnie, kiedy tylko przyjdzie pierwsza informacja o tym, że coś się gdzieś wydarzyło, bo tak naprawdę, i to jest tylko i wyłącznie to, co się dzieje w sferze informacyjnej, bo rynek reaguje tak naprawdę znacznie wolniej. My to paliwo, które gdzieś tam na początku tej wojny, ta ropa gdzieś przez tą cieśninę płynęła, to ono u nas dopiero będzie, tak? Więc, no ale, ale mamy sytuację, jaką mamy, więc myślę, że taki plan powinien być przygotowany i przedstawiony. Natomiast kolejne jego etapy, w zależności od rozwoju tej sytuacji, powinny być rzeczywiście wdrażane sukcesywnie, ale jakiś zarys, jakaś mapa drogowa dla tego, dla takich interwencji powinna być stworzona.
Ale nie wygląda na to, żeby premier miał tu jakoś prezentować mapę, redaktor, albo ja nie zauważyłam.
Pani redaktor, pan premier powiedział, że te 3 elementy będą wdrażane sukcesywnie. Rozpoczęte zostało, i to już jest wdrożone, kwestia obniżki marży. Myślę, że w tym tygodniu, pod koniec tygodnia, jeśli sytuacja się nie będzie poprawić, a podejrzewam, że to będzie bardzo trudne, będzie kwestia decyzji dalszych kroków, o tym, o czym mówiła pani senator, czyli kwestia rezerw i kwestia podatków. I to jest rzecz, którą należy podejmować sukcesywnie w miarę rozwoju sytuacji. Natomiast nie działać ad hoc, to co zresztą pani pytała, czy przy każdym wzroście będziemy raz w lewo, raz w prawo. Stabilna gospodarka nie oczekuje.
Ale tak się właśnie dokładnie dzieje. No tak się dzieje. Wojna w Ukrainie, obniżka podatków. Teraz wojna z Iranem, planowana obniżka
krótką podatków. Taką matematyczną rzecz. W sensie obniżka akcyzy na przykład na paliwo też nie sprawi, że nagle zderzymy się z jakimś ogromnym spadkiem dochodów państwa, ponieważ cena będzie rosła. Akcyza i VAT jest procentowym udziałem w cenie. Tak, jeżeli cena jest wysoka, a obniżymy akcyzę i obniżymy VAT, to sumarycznie jak gdyby nadal jesteśmy na podobnym poziomie, więc tutaj jak gdyby można to skalkulować tak, żeby nie tracąc przychodów z tego VAT-u i z tej akcyzy, jednak obniżać te ceny i dawać ulgę nie tylko nam wszystkim tankującym, ale też przemysłowi, tak, i gospodarce.
Czemu zmieniacie zdanie? Pani senator tutaj panu wytknęła, panie pośle, że zmieniacie zdanie.
Jedno zdanie, tylko akcyza nie jest podatkiem procentowym na paliwa, to VAT jest podatkiem procentowym.
VAT jest podatkiem procentowym, tak.
Żeby to uściślić. Dziękuję, bo sam chciałem zabrać głos w tej sprawie i powiem tak. Chciałbym, żebyśmy nie posługiwali się stereotypami czy jakimiś wyobrażeniami, założeniami, które nie są prawdziwe. Interwencja polegająca na obniżeniu nadmiernego opodatkowania jest jak najbardziej jedną z cech charakterystycznych postulatów Konfederacji. Po drugie, to nie jest tak, jak pan senator zasugerował, raczej wizją państwa, które my chcemy, to jest państwo optymalne, państwo efektywne, a nie państwo minimalne. Więc podatki oczywiście, że mają swoją rolę, natomiast pytanie, jakie należy postawić, czy nie są one nadmierne i czy osiągamy dzięki nim efekt, który jest pożądany. Więc skupiamy się na tym, żeby państwo było efektywne. Korzystając z tego, że mam głos, chciałem jeszcze zabrać tylko głos w sprawie atomu. Pani senator powiedziała o tym, że atom jest niezależny. Natomiast chciałbym zauważyć, że jako Polacy nie kontrolujemy technologii. Nie mamy ani know-how, ani produkcji, ani serwisu. Więc akurat w tym przypadku jest to swego rodzaju uzależnienie od technologii amerykańskiej.
A czy to jest argument za tym, żeby tego nie robić?
Nie, nie, nie. Mhm. Tak samo nie kontrolujemy surowca. Niemniej jednak,
no, ale ja będziemy mieli tą elektrownię u nas i nasza spółka będzie tą elektrownią zarządzać i nasi inżynierowie będą w tej elektrowni pracować i będą decydować o mocach, o tym, jak, i na jakiej mocy, ile reaktorów pracuje i tak dalej, więc jednak posiadanie tej elektrowni uczyni nas bardziej niezależnymi energetycznie niż jej nieposiadanie.
Posiadanie tej elektrowni doprowadzi do zdywersyfikowania źródeł energii, co jest jak najbardziej korzystne i jestem zwolennikiem elektrowni atomowej. Chciałbym, żebyśmy tylko nie czarowali siebie i przedstawiali sprawę w pełnym kształcie.
Dobrze.
Każda technologia
tak, też uważam,
ma
że mogliśmy ją
uczyć
od Francuzów
od
razem z know-howem i z tym, jak budować dalej technologię.
Od Francuzów czy od Amerykanów dalej jest to uzależnienie.
No tak, słuchajcie, chciałabym... Ja uważam, że
Francuzi, Amerykanie i Koreańczycy.
Nie możemy o tym zapomnieć.
Tak, oczywiście, Piotr Kraczewski. Ale co coś? To coś, na jaki temat?
To coś dotyczy energii, więc ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest taki miks energetyczny. Czyli tak, postawię też na farmy wiatrowe, na fotowoltaikę, na atom, ale również na węgiel.
To nie jest zbyt popularne, żeby mówić w pańskiej partii, że należy stawiać na fotowoltaikę.
Wykorzystać tam,
gdzie są... Wie pan, co mówi kandydat na premiera.
Dobrze, panie redaktor. Wiadomo, że w naszym klimacie ta fotowoltaika jest mniej wydajna niż na przykład w Hiszpanii, czy w Portugalii,
czy we Włoszech. Ale jakoś pan ją ma i jest pan zadowolony.
Ja jestem zadowolony, bo korzystam z tego akurat. A zużywam dość dużo energii, więc jestem zadowolony. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że 3 lata temu moi znajomi w Berlinie, jak była taka cała, przepraszam za wrażenie, zamieszanie czy zadyma, to mówili mi: Piotr, rząd niemiecki wprowadza węgiel. My otwieramy kopalnię.
Proszę pana,
my
ale...
będziemy mieli ale my elektrownie mamy... węglowe. Tak?
Tak, ale wracają.
A nam narzucano wysuwanie się z węgla. Więc są
tylko,
technologie,
że my się
które...
wycofujemy do 2048?
Są technologie, które pozwalają 46? Spalać węgiel tak, żeby ta emisja była jak najmniejsza. Są filtry tak na kominach.
Panie przewodniczący, tylko
tym...
przypominam panu, że ten program zamykania,
zamykania
kopalń do 46 czy 8 roku to jest program pańskiego rządu. Tak więc...
No lepiej chyba zamykać do 44 niż to robić niemalże z dnia na dzień, tak?
Ale nikt chyba nie robi, nie zamyka.
No, dobrze, taka presja Unii Europejskiej.
Tak, dopłacamy i teoretycznie jest wokół tego zgoda i jest program wygaszania, ale teraz faktycznie się pojawia w debacie taka co jakiś czas kwestia, że nasz węgiel jest taki super.
A potem jak jest potrzeba, to go sprowadzamy tak z RPA, z Australii czy z Wenezueli.
Mając swoje złoże.
Pamiętamy czasy, że sprowadzono dużo węgla, ja pamiętam w Gdańsku...
A węgiel oczywiście, są rejony, gdzie jest wydobycie kosztowne, a są, tak jak na przykład na Lubelszczyźnie, że nie są.
Dobrze,
tak
idźmy
tak
dalej, bo jeśli chodzi o energię, to mamy też, i moim zdaniem to będzie temat, o który politycy się będą kłócić w tym tygodniu, bo pojechał Donald Tusk na szczyt i co, załatwił, nie załatwił, a powinien od razu załatwić, czyli do kosza ETS 2 i jakąś poważną weryfikację ETS-u, czyli tego systemu opłat za emisję dwutlenku węgla i w jakim momencie jesteśmy. Ja przypomnę, że kandydat na premiera mówi, powinniśmy wystąpić z OZE, z ETS-u, cokolwiek to znaczy.
Panie redaktor, pozwoli pani, że pominę to, co mówi kandydat na premiera, żeby nie marnować czasu. Natomiast premier Donald Tusk
bardzo proszę
uzgodnił następujące rzeczy. A mianowicie jest kwestia tego typu, żeby nie podchodzić tak pryncypialnie przez najbliższe 10 lat, o tym się mówi, do kwestii opłat ETS-u, to jest po pierwsze. Po drugie, poluźnić jakby te rygory, bo zwiększyć ilość uprawnień, które będą na rynku, podchodzić indywidualnie i tutaj głównie mówimy również o Polsce, bo Polska w tym całym towarzystwie dotyczącym Unii Europejskiej ma jakby najtrudniejszą sytuację dotyczącą cen energii i kwestie ETS-u. I to wszystko ma się zdać do lipca 2026 roku, ma być zaprezentowany ten program. Co to spowoduje? To spowoduje, że jeżeli zwiększy się ilość, bo będzie podchodziło się indywidualnie, Polska ma być traktowana również jako element o energetyce wsparcia, bo najwięcej mamy tutaj opóźnienia. Dlaczego? No przez 10 lat 139 miliardów wpłynęło do budżetu i 3 miliardy złotych wpłynęło na kwestie energetyczne.
Tak, nikt wskazał.
W związku z tym my musimy w ciągu 10 lat, to co mówił premier, zainwestować 1 000 000 000 złotych, czyli 100 miliardów rocznie. Tak jak 200 miliardów przeznaczamy na bezpieczeństwo obronne, militarne, tak samo musimy 100 miliardów złotych inwestować w to, żeby, o czym mówi tutaj pan wojewoda, kwestie miksu. Ja tylko przypomnę, że my możemy brać przykład albo z Niemiec, albo z Francji, albo z krajów skandynawskich. Ja tylko powiem na temat Francji, może ona będzie mniej jakby dyskusyjna. We Francji w latach, pod koniec lat 70. postanowiono, że miks będzie się składał głównie z dwóch elementów, a mianowicie energii odnawialnej i atomu. I Francja dzisiaj ma najtańszą energię w Europie, oprócz Szwecji.
Panie pośle, posła Szymańskiego pytam, co zrobić z tym ETS-em i czy pan jest też takim optymistą, jeśli chodzi o te zmiany, które nastąpią, o których mówi pan senator?
Zacznijmy może od tego, że premier w zeszłym tygodniu było takie wydarzenie Power Connect w Gdańsku zresztą i premier zapowiedział, że pojedzie na ten szczyt unijny w sprawie uzgodnienia, żeby dalej przemysł otrzymywał w jakiejś małej części, ale darmowe uprawnienia do emisji CO2, więc nie było mowy o tym, żeby jakby premier nie stawiał sobie takiego celu, żeby zrezygnować, odejść od systemu ETS, żeby go jakoś zrewidować. Chodziło o utrzymanie tych darmowych uprawnień w części drobnej. Natomiast patrząc na to, jak system faktycznie jest skonstruowany, jak polska gospodarka jest skonstruowana, to jest ogromny deficyt w Polsce uprawnień do emisji CO2. W sensie takim, że nasza gospodarka potrzebuje ich zdecydowanie więcej, niż otrzymuje to z parytetu, czyli z tego, co Unia Europejska nam przyznaje. Więc trzeba to kupować na giełdzie. To oznacza, że mamy ogromny wypływ kapitału z Polski do innych państw. Ja się zgodzę z tym, że to, co dotychczas wpłynęło do polskiej kasy z tytułu ETS, zostało zmarnowane i nie zostało wydane na to, co trzeba, tylko na wydatki, które poprzedni rząd chciał sobie utrzymać i wprowadzić. Natomiast ogromna ilość pieniędzy została wytransferowana z Polski za granicę do innych państw unijnych, żeby od nich można było kupić uprawnienia do emisji CO2. W mojej opinii jest to bardzo niekorzystny system dla Polaków, w związku z tym należałoby zawiesić jego wykonywanie.
Mhm. Panie, jeśli mogę tylko zdanie. Panie pośle, bo jakby kwestia pojęcia wielkich, dużych, olbrzymich jest nieostra. Czy pan poseł może powiedzieć, jaka kwota wypływa rocznie, czy w ciągu 10 lat, a jaka wraca w dwóch transzach? Mianowicie jedno to jest to, co wpływa do budżetu i to jest około 80% tego, co wypływa z Polski, a pozostałe 15% to możemy ubiegać się, zabiegając o różnego rodzaju projekty. W związku z tym można powiedzieć, że na tę
jakie
rzecz...
projekty pan na myśli?
Projekty dotyczące energetyki. Mówię tylko o energetyce, nie zmieniam jakby dziedziny. W związku z tym można powiedzieć, że to, co tracimy, to jest kwestia około 3-4 miliardów złotych. Oczywiście warto o tym również rozmawiać, że to też jest dużo. Natomiast tylko jeszcze jedno zdanie, panie pośle. To, co premier deklarował i to, co będzie efektem, a zobaczymy to w lipcu, bo przecież to nie jest tak, że pojedzie się załatwia. Tych spraw się tak nie załatwia. W związku z tym kwestia dostępności, indywidualnego potraktowania Polski, wsparcia finansowego i tylko powrotu wtedy, jeżeli będzie więcej uprawnień, to tylko przypomnę, że dzisiaj one kosztują chyba, o ile pamiętam, 70 euro za tonę, a już kosztowały 100-110. Natomiast w momencie, kiedy ich zwiększy się taka podaż, jak było kiedyś, plus darmowe, panie pośle, uprawnienia, których Polska ma być beneficjentem, to jest nadzieja, że powróci do kwestii 5-6 euro za tonę, więc wtedy to już jest zupełnie inny rodzaj i zakładamy, że 90% tego również wróci do Polski, nie?
5-6 euro będzie kosztowało uprawnienie?
Nie, ja mówię tak, kosztowało historycznie. Wtedy, kiedy były darmowe uprawnienia, kiedy wchodziły, to one, to był taki początek 5-6, później było 70 i nawet 110. Dzisiaj wróciło do 70. Tak, jak będą darmowe plus zwiększona podaż, no, na pewno...
Ja rozumiem, problem, jednym zdaniem tylko, problem polega na tym, że Unia Europejska zaprojektowała ten system w sposób regresywny, w sensie jest tak zwany cap, ograniczenie ilości uprawnień do emisji i co roku ta ilość jest zmniejszana. Tak. Dodatkowo Unia Europejska również chciała zrezygnować z przyznawania tych darmowych uprawnień.
I panie pośle, ma być to zrewidowane.
To raczej jest odwrotne.
Ma być to zrewidowane.
Ma być, natomiast w tym momencie nie jest.
W lipcu...
Dotychczas Unia Europejska prowadziła odwrotną politykę w stosunku do tego, co pan właśnie zapowiedział.
Piotr Karczewski.
Tak, ja się zgadzam z posłem Szymańskim, że certyfikaty ETS-y są po prostu szkodliwe dla naszego kraju. W cenie energii elektrycznej, tak, panie senator, w cenie energii elektrycznej
pani
około,
senator się martwi,
około 60% cen energii to są ETS.
Gdzie? No.
I teraz następna sprawa. Mamy sytuację taką, że...
Proszę nie podać bajek na antenie, no.
Momencik, panie senatorze. Mamy sytuację taką, że mamy wojnę w Iranie, w Zatoce. I teraz jest sytuacja...
Panie senatorze, niech pan nie przeszkadza, bo pan teraz przewodniczący mówi, nie będzie czytał.
Grożą nam wzrosty, gwałtowne wzrosty cen i gazu, i paliwa, energii elektrycznej.
I co teraz, pan proponuje?
Co ja proponuję? Co nam grozi, pani redaktor?
Aha, okay.
W 2027 roku wchodzi ETS-2.
Nie, na razie chyba do 28.
Od 2027 wchodzi ten system i ten system spowoduje, że paliwa podrożeją o 30%, a energia elektryczna o 20%. I to wszystko się odbędzie kosztem naszych obywateli. Poza tym dotknie to też mieszkań i transportu publicznego.
Dobrze, pani senator?
Dobrze, bo ja się tu zmartwiłam bardzo, słysząc naprawdę takie, no to turbo populistyczne rzeczy. ETS nas zabija. ETS nie został stworzony po nic. On został stworzony głównie do tego, żeby zmotywować gospodarki i państwa do przyspieszenia transformacji energetycznej. I jeżeli ja mówiłam wcześniej o jakimś planowym, długofalowym działaniu, czego oczekiwałabym również od obecnego i od każdego następnego, bo już nie mogę oczekiwać od poprzednich rządów polskich, to takim długofalowym działaniem w tej kwestii no, wykazała się jednak Unia Europejska, wprowadzając ten system, na co przypomnę, wszystkie państwa się zgodziły. I tylko co się stało w Polsce? To, że my dzisiaj mamy tak dużo, tak duży udział OZE, energii odnawialnej w produkcji prądu, nie jest wcale zasługą polskiego państwa, które pieniądze z ETS-u przejadało, tylko zasługą wszystkich prywatnych inwestorów, którzy zdecydowali się do tego dostosować. To prywatne firmy, to przedsiębiorcy, którzy nie chcieli tych opłat ponosić wysokich. Oni postawili na transformację. To prywatne osoby, korzystając również z unijnych funduszy bardzo często, czy zwolnień podatkowych, montowały panele fotowoltaiczne i ten udział dzisiaj OZE, który rośnie w Polsce, niestety, nad czym bardzo poważnie ubolewam, nie jest zasługą państwa. Dopiero od 2-3 lat mamy udział polskich spółek, bardzo istotne inwestycje, które mają zmienić to, które mają budować wiatraki na morzu, lądzie i w powietrzu. Tak, będziemy mieć elektrownię atomową, tylko że większość tych pieniędzy, które jednak pozyskaliśmy z tego ETS-u, państwo przejadło. Nie zainwestowało je tak, jak powinno to zostać zainwestowane. Czyli tak naprawdę korzystaliśmy jako państwo z tego systemu, z tego strasznego, złego systemu, ale nie wywiązaliśmy się z tego podstawowego zobowiązania, jakie ten system dla nas przynosił, czyli inwestowania w energetykę odnawialną i w zielone źródła energii, a przypomnę, zielonym źródłem energii według PCC jest również atom i Komisji Europejskiej. I teraz mam nadzieję, że w dobie tego kryzysu, który mamy, ten system będzie zrewidowany i chciałabym wziąć za dobrą monetę zapowiedzi Rady Unii, Rady i Komisji Europejskiej, że będą dodatkowe darmowe certyfikaty, żeby nie dusić gospodarek, bo wiemy doskonale, jaka jest sytuacja i ten kryzys paliwowy też ma przecież na to bardzo poważny wpływ, tak? Że odsunie się w czasie w sposób istotny wejście ETS-u 2, bo nie wiemy, jaka będzie sytuacja.
Pan przewodniczący miał rację, że teraz to jest termin 1 stycznia.
Teraz jest termin 27, ale już wiemy, są zapowiedzi i to bardzo poważne i to nie Donalda Tuska, którego wszyscy posądzają, że na pewno mówi nieprawdę, ale to mówi już bardzo poważnie Komisja Europejska, Parlament Europejski, że będzie przesunięte wejście w życie ETS-u 2 i chciałabym, żeby tak było, bo to nie jest ten moment, kiedy z każdej strony borykamy się z kryzysem i w energetyce, i w paliwach, i w gazie. No, gaz to też paliwo, tak? Ale i że podejdziemy do tego jeszcze raz, uwzględniając tą sytuację też geopolityczną, w jakiej jesteśmy i te trudności, które no jednak nie pokonamy ich samodzielnie. No nie jesteśmy, my jako Unia Europejska nie wydobywamy paliw takich jak ropa, gaz. Jesteśmy zależni od innych graczy globalnych i po prostu musimy dostosować się do tego, że no te kryzysy moim zdaniem one już nie miną. Musimy przyzwyczaić się i dostosować ten cały bardzo ambitny plan. I nie można mieć pretensji o to, że ktoś ma ambitne cele i ambitne plany. Ludzie, na tym rozwój polega po prostu, tak? Ale musimy ten ambitny plan, on musi uwzględniać, że może być tak, że już nie podniesiemy się z tych różnych globalnych energetycznych kryzysów.
Dobrze, pytanie do przewodniczącego z Prawa i Sprawiedliwości. Ja gdyby te zmiany tak? były w tak jak tutaj mówią przedstawiciele koalicji, w takim kierunku szły, czy to jest dla pana, dla pańskiej formacji do zaakceptowania i czy to się mieści w haśle
powrotu do
wychodzimy z ETS, wyjście z ETS.
Nie ma żadnego wyjścia.
Panie redaktor, szanowni państwo, oczywiście ambitne plany można mieć, tak? Można działać na rzecz ekologii, ale proszę zwrócić uwagę, że to Unia Europejska wprowadziła te certyfikaty ETS-u, Stany nie wprowadziły, Rosja nie wprowadziła, Chiny nie wprowadziły, Indie nie wprowadziły, Brazylia nie wprowadziły. Najwięksi producenci, najwięksi emitenci CO2 nie wprowadzali. Nasza europejska gospodarka będzie niekonkurencyjna. Za drodzy jesteśmy. Bo za dużo kosztuje. Zejdźmy na ziemię.
Chciałbym ja też panu, bardzo proszę, żebyśmy pozwolić? Nie mówili o ekologii wyłącznie, ponieważ tak, my mówimy właśnie również między innymi o gospodarce, co powiedziałam. Nasza gospodarka w tej chwili jest zależna od paliw sprowadzanych z innych części świata. Kryzysy powodują, że mamy coraz większy problem z ich sprowadzaniem. Więc jeżeli nie przetransformujemy się energetycznie i uniezależnimy się, to wtedy nasza gospodarka dopiero dostanie zapaści.
Panie redaktorze, jeszcze tylko chciałbym dwa słowa powiedzieć. Panie przewodniczący, ja panu powiem, kiedy ETS zostanie zlikwidowany w całości. Otóż ETS został zlikwidowany w całości na przykład w dwóch krajach, w Szwecji i we Francji. Wie pan dlaczego? Bo tam nie uzyskuje się energii, ale niech pan posłucha. W związku z tym, gdybyście przez 10 lat, czy tam 8 jak byliście, inwestowali, bo dzisiaj co jest potrzebne Polsce? Tak statystycznie, 50% energii odnawialnej, 30% z SMR-ów, czyli tych małych elektrowni jądrowych i 20% z tej dużej elektrowni jądrowej i wychodzimy z ETS-u i mamy jedną z najtańszych energii, niech pan posłucha, w Polsce. Natomiast nie można robić tak, że jedynym planem jest to, powracamy do węgla. No to jest za ścianek.
Ale
to jest
panie senator, że pan słyszał, co powiedziałem o miksie energetycznym, tak?
Tak, farmy, pan przewodniczący nie mówił o węglu.
I węgiel.
Tak, węgiel, oczywiście, bo mamy zasoby węgla i trzeba je wykorzystywać. I energetyka jądrowa, tak, miks energetyczny.
Poseł Szymański?
Chciałem dodać jeden aspekt, który bardzo rzadko jest poruszany w debacie publicznej. Ja uważam, że on jest nawet najistotniejszy. Kiedy rozmawiamy o energetyce, kiedy rozmawiamy o ETS-ie, bardzo często omawiamy aspekt środowiskowy. I zgadzam się z panią senator, że nie tylko przez pryzmat środowiskowy powinniśmy o tym rozmawiać. Rozmawiamy przez pryzmat ekonomiczny, czy to się opłaca, czy nie. Natomiast pomijamy całkowicie aspekt przemysłowy, a uważam, że to energetyka właśnie z polityką przemysłową najbardziej się wiąże. I tutaj mam na myśli kwestię kontroli technologii. To, o czym mówiłem też w poprzedniej wypowiedzi. W kwestii przemysłowej istotne jest to, czy my mamy swoje know-how, czy jesteśmy od kogoś zależni, bo została postawiona teza, że musimy się uzależnić od źródeł kopalnych. No tak, dobrze. Mhm. Od źródeł kopalnych, od paliw
też
sprowadzanych. No to ja chcę zadać pytanie o kwestię technologiczną. Musimy mieć know-how, musimy mieć zdolności produkcyjne, musimy mieć zdolności serwisowe, następnie musimy umieć utrzymać w ruchu i dostęp do surowca. I kiedy weźmiemy pełen cykl przemysłowy na tapet, to się nagle okazuje, że te wszystkie technologie mają nie tylko swoje zalety, ale mają również swoje istotne wady. I na przykład w przypadku technologii OZE tutaj wspomnianych, czy to technologia wytwarzania energii z wiatru, czy to technologia wytwarzania energii ze słońca, w Polsce nie jest w tym momencie dostarczana w skali przemysłowej, w skali dużej. Przez polskich producentów nie jest dostarczana w skali przemysłowej. Są firmy, które potrafią to robić, ale nie w takiej skali. Rzeczywistość jest taka, że Europa bardzo mocno uzależniła się technologicznie od ośrodków produkcyjnych w Azji.
No, oczywiście.
I uważam, że jest to ale jednak to z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego niesamowicie istotna kwestia.
To nie jest prawda, ponieważ coraz więcej fabryk dużej energetyki wiatrowej powstaje w Polsce. Wielka fabryka pod Szczecinem, produkująca, już zapomniałam jak się ten element, jeden z elementów dużych elektrowni wiatrowych. Mamy w Gdańsku przecież też fabrykę. Jest coraz większy. Jest coraz większy. My jesteśmy wielką też fabryką podzespołów różnego rodzaju, do również tych urządzeń. 70 tysięcy ludzi w Polsce pracuje w branży produkcji komponentów i urządzeń do energetyki odnawialnej.
Wydaje mi się, że oboje macie rację.
Jest to branża, która rośnie. No tak, tylko żeby mieć pełną moc produkcyjną, żeby mieć pełną moc serwisową, know-how i tak dalej, to musi u nas funkcjonować też w taki sposób, żeby ten biznes w Polsce też był opłacalny. Znaczy, fajnie się robi innowacje i są firmy, które to robią, tylko w miarę jak rozwój energetyki odnawialnej w Polsce będzie widoczne na każdym kroku, to będą też rosły moce produkcyjne, serwisowe, utrzymaniowe. Będzie rozwijało się kształcenie inżynierów konkretnie do tej branży. Zresztą Gdańsk jest jednym z wiodących ośrodków Politechnika Gdańska kształcących inżynierów w branży energetyki odnawialnej. Więc to tego wszystkiego wymaga. Tak samo jest z elektrownią atomową. Nie mieliśmy do tej pory elektrowni atomowej, więc nie mamy takich inżynierów, którzy już są, nie wiem, zaprawieni w boju w tej branży. Oni teraz będą nabywać tą wiedzę. Będziemy wraz z budową tej elektrowni budować również cały kompleks i armię ludzi, która będzie się tym zajmowała i która też będzie potrafiła przenieść tą technologię i tworzyć polską atomową myśl technologiczną, bo tego tak, zgadzam się, też potrzebujemy. Fajnie by było, żebyśmy mieli w Polsce również własne narzędzia do budowy kolejnych elektrowni. Niestety ta amerykańska inwestycja, ona to nie ma, nie kupujemy tego razem z know-how. Gdybyśmy na przykład wybrali opcję francuską, droższą, ona była droższa wtedy, kiedy dokonywano tego wyboru, ale ona zawierała też jak gdyby transfer technologii. No, ówczesny rząd się na to nie zdecydował. Uważam, że bardzo źle, bo powinniśmy też myśleć o tym, żeby transfer technologii atomowej się dokonał i żebyśmy mieli po prostu swoją technologię.
Najprawdopodobniej miała pani na myśli firmę Vestas, która w województwie zachodniopomorskim faktycznie ma swoją fabrykę turbin wiatrowych. Natomiast kapitał nie jest polski, a proces produkcyjny w tej akurat fabryce jest to ostateczny montaż komponentów wyprodukowanych przez rynek azjatycki. Jak spojrzymy na pierwszą fazę offshore, czyli tych wiatraków na morzu, gdzie koszt CAPEX, czyli wytworzenia tej infrastruktury jest liczony mniej więcej szacowany na 150 miliardów złotych, to zaledwie w 4 mniej więcej procentach jest tam udział polskiego przemysłu, więc ogromna lwia część tych pieniędzy jest wytransferowywana z Polski do zupełnie innych gospodarek, czasami nawet poza rynek unijny, do rynku azjatyckiego. I to, co pani senator powiedziała, ja się z tym zgadzam, tylko że to jest przyszłość. My tego jeszcze nie mamy, a w tym momencie ogromne nakłady finansowe
są na wiatraki.
Siemens, Gamesa, i te firmy rosną i produkują różne komponenty.
Tylko,
jedna
że to nie
produkuje
jest polski
łopaty,
kapitał.
No dobrze, ale wie pan, no to jest tak, no wstańmy i stwórzmy polski kapitał. Jestem totalnie za tym. Przychodzi firma, która ma już technologię, otwiera fabrykę w Polsce. Ktoś produkujemy. Na bazie tego rosną firmy, które mogą te produkcje w Polsce rozwijać, które tą technologię mogą w ten sposób pozyskać, nauczyć się to robić i robić to potem własnymi
siłami. Dobrze, słuchajcie, ja jednak proponuję tutaj tutaj postawić kropkę. Zostało nam 5 minut.
Zawsze się tak odbywa, najpierw wchodzi ktoś, kto umie, a potem ci, którzy się nauczą, nie jest
robią. Problem polega na tym, że to teraz kilkaset miliardów złotych.
Mamy 5 minut programu, to nie jest czas na otwieranie dużego tematu, więc chciałam was zapytać.
Pieniądze, które zarabiają, zostają w Polsce, więc to nie jest tak, że same straty mamy z tego.
Proszę państwa, chciałam was zapytać, ponieważ czasu nie zostało nam dużo. Co sądzicie o tym, że prezydent Karol Nawrocki jedzie i spotyka się z Viktorem Orbánem, premierem Węgier, na 2 tygodnie przed wyborami? Dobrze, źle, bez znaczenia? Piotr Kraczewski?
Pan prezydent Karol Nawrocki spotyka się dzisiaj w ramach kongresu Europa Karpat w Przemyślu z panem prezydentem Węgier, a potem udaje się do Budapesztu.
Ja nie pytam o prezydenta, pytam o premiera.
Żeby była sprawa jasna. W sprawach polityki z Węgrami łączy nas ETS, migracja, ład zielony. Natomiast jesteśmy przeciwni, tak? Mówię tutaj o stanowisku Prawa i Sprawiedliwości, jesteśmy przeciwni polityce Węgier w stosunku do Rosji. Nie akceptujemy tego.
Spotykamy się, ale nie akceptujemy tego.
Przepraszam bardzo, pan prezydent wykonuje swoje zajęcia. Senator? Tak? To są jego obowiązki.
Obowiązkiem prezydenta jest to, żeby miarkować, z kim się spotyka, bo to jest pewien sygnał, to jest pewien symbol. Jest takie powiedzenie. Powiedzenia są modlością narodu. Pokaż mi swoich przyjaciół, powiem, kim jesteś. Jeżeli prezydent Rzeczypospolitej spotyka się z Orbánem, który ewidentnie jest kojarzony, współpracuje, a ostatnio co usłyszeliśmy, że zostały przenoszone tajne informacje do Moskwy. Jeżeli pan prezydent na meczu spotyka się z gościem, który kandydował w Rumunii i był wspierany przez Rosję...
Dobrze, ale już...
Te symbole pokazują taką
na
rzecz.
Na szczycie Rady Europejskiej też się spotyka z Orbánem, czyli też Donald Tusk.
Szczyt Rady Europejskiej jest czymś, bo jeszcze Węgry nie zostały wykluczone, mam nadzieję, że nie będą. I biorą udział. Natomiast tutaj błąd? Nikt nikogo nie zmusza. Ewidentny błąd, uczestnictwo i pokazywanie, gdzie nam bliżej.
Pan poseł Szmański, co pan o tym myśli?
No to sytuacja jest o tyle normalna, że jeszcze sprawdziłem, czy to na pewno dzisiaj. Dzisiaj jest Dzień Przyjaźni
to
Polsko-Węgierskiej.
Tak, no dlatego jest ten kongres w Przemyślu.
Wszelkie spotkania polityczne są jak najbardziej uzasadnione.
Tylko, że to jest spotkanie z premierem, tak?
Ja rozumiem. Niezależnie, czy to premier, czy to prezydent, czy to w dowolnej konfiguracji.
Czyli abstrahujemy od, że to jest Viktor
dzisiaj
Orbán.
Jest... Pani redaktor, ja przyznam szczerze, że ja mam alergię na takie moralizowanie w polityce. Świat jest taki, jaki jest, a nie taki, jaki byśmy chcieli, żeby był. W związku z tym, że mamy różnych sąsiadów...
Zmierzać do tego, żeby był taki, jak
ponieważ mamy różnych sąsiadów...
Pan poseł Szymański, teraz pozwólcie.
Mamy różnych sąsiadów, z niektórymi zgadzamy się mniej, z niektórymi bardziej, z niektórymi bardzo nie, a z niektórymi bardzo tak. Niezależnie od tego, dyplomację należy prowadzić ze wszystkimi, bo tego wymaga od nas interes Polski, żeby dyplomację prowadzić ze wszystkimi.
A zgadza się, że pan
moralizowanie, czy coś jest moralnie uzasadnione, czy jest obrzydliwe, że się ktoś, politycy ze sobą spotykają, jest naprawdę krokiem za daleko, jest po prostu nieodpowiedzialne.
A pani co uważa w tej...
No w ogóle mnie to nie dziwi, że pan prezydent się będzie spotykał z Viktorem Orbánem na 2 tygodnie chyba, tak? Przed wyborami na Węgrzech.
Nastych
niemalże, no bo mają Prawo i Sprawiedliwość ma też swoje zobowiązania wobec Viktora Orbána, który przecież wziął pod ochronę kilku ściganych przez prokuraturę polityków Prawa i Sprawiedliwości. No jest to dosyć zażyła przyjaźń, pomimo niestety międzynarodowych konotacji Viktora Orbána, który kocha Władimira Putina, no i co tu dużo mówić. No nie służy to moim zdaniem, znaczy abstrahuję od tego, że dzisiaj mamy ten Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Mam nadzieję, że władza na Węgrzech się zmieni i rzeczywiście ta przyjaźń nie będzie uzależniona od tego, co myśli o niej rezydent Kremla, ale jakby
ostatnie
dawanie zdanie. Oddechu i próby dawania, bo ja nie wierzę w to, że to też będzie skuteczne, że nagle pan prezydent Nawrocki poprze Orbána, to on teraz te wybory wygra, ale dawanie takiego wyraźnego sygnału właśnie, że tutaj popieramy tego człowieka, nie jest korzystne dla nas i dla naszego interesu
i to
narodowego.
Mówiła, skończył
ja tylko chciałam powiedzieć, że w Przemyślu, jeszcze raz podkreślam, w Przemyślu pan prezydent spotyka się z prezydentem.
No i bardzo fajnie, tak? Spoko. No.
I byli z nami Anna Górska, Leszek Czarnobajk, Krzysztof Szymański, Piotr Karczewski. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Miłego tygodnia. Państwu również życzymy. Bardzo do usłyszenia.
Agnieszka Mikulec.
Miłego dnia. Do widzenia.
Miłego dnia.
Strefa politycznie kontrolowana.